Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał Korespondent.pl. Minął już ponad tydzień od decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, aby Centrum Operacji Sił Specjalnych Północ nazwać imieniem bohaterów UPA. I ta decyzja oczywiście wywołała w Polsce poruszenie, wywołała także krytyczne reakcje i to ze wszystkich stron politycznego sporu. Tutaj tak naprawdę jak rzadko politycy byli spójni i mówią jednym głosem. I oczywiście ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała także potężny kryzys, jeśli chodzi o kontakty, o relacje na linii Kijów-Warszawa, no i także pogorszyła nastroje społeczne w stosunku do Ukrainy i w związku z tym do Warszawy przybyła delegacja. Już w piątek odbyło się pierwsze spotkanie, a delegacja z Kijowa nie byle jaka, bo na jej czele Kiryło Budanow, czyli szef biura prezydenta Ukrainy, jego dwoje zastępców Iryna Wereszczuk i Siergiej Kislica. Przypomnę, że Budanow był wcześniej szefem wywiadu wojskowego, teraz jest szefem biura prezydenta Ukrainy od kilku miesięcy, więc druga osoba w państwie, no i on przyjechał, wydaje się, tę sytuację rozładować, ten kryzys naprawić. Czy mu się udało? Trudno powiedzieć. Z tego co wiem, to raczej wyjechał z Warszawy z niczym. To też chcę Państwu przedstawić na początku. My dzisiaj będziemy na ten temat rozmawiać, będziemy rozmawiać o tym, czy prezydent odbierze Order Orła Białego, jak to może wpłynąć na relacje między Kijowem a Warszawą. Będziemy rozmawiać o tym, jak wyglądają w tej chwili te relacje między właśnie Ukrainą i Polską. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, to chcę taki krótki raport, no bo mam informacje, o których sam wczoraj pisałem właśnie bezpośrednio ze źródeł, jak to spotkanie w Warszawie wyglądało. Te spotkania w Warszawie, no bo przypomnę, że delegacja ukraińska spotkała się z przedstawicielem MSZ, z ministrem obrony narodowej, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także z przedstawicielami prezydenta Karola Nawrockiego. I zacznijmy od MSZ-u i tutaj ciekawostka, Radosław Sikorski zdecydował się nie zmienić planów, promuje książkę i nie przyjechał do Warszawy spotkać się z delegacją ukraińską. Z delegacją spotkał się Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych. No i to spotkanie miało być asertywne i chłodne ze strony polskiej. Takie informacje do mnie dochodzą i takie spotkania wszystkie tak naprawdę były tej delegacji. Potem delegacja spotkała się z wicepremierem już w sobotę, już wczoraj spotkała się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Po tym spotkaniu Władysław Kosiniak-Kamysz właśnie w oświadczeniu poinformował, że kwestia upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej, historii dotyczącej zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa Polaków na Wołyniu, ona nie podlega dyskusji, no i nie podlega rozmowom. Tak jak rozumiem, ja Państwu przytoczę dokładnie, co powiedział minister. No i też mam takie informacje, że to było bardzo chłodne spotkanie i tak naprawdę bez konkretów strona polska oczekuje, że właśnie Ukraińcy zmienią decyzję, zmienią nazwę, no a jeśli nie, no to przede wszystkim, że to oni w jakiś sposób wymyślą właśnie rozwiązanie tego kryzysu w relacjach, no bo tak jak kilkukrotnie wczoraj słyszałem, to oni naważyli piwa, więc oni muszą znaleźć rozwiązanie. Potem było spotkanie z szefem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcinem Przydaczem, a także z szefem BBN-u i tu chyba było podobnie. Znów tematyka dotyczyła kwestii oczywiście historycznych, o to chodziło, no i znów jest oczekiwanie, że to Ukraińcy podejmą pewne decyzje i po prostu najzwyczajniej w świecie sami rozwiążą stworzony przez siebie problem. Takie informacje do mnie dotarły, sama ta wizyta bez przełomu, tak jak mówię, takie informacje dostałem z kilku źródeł, a osoby, z którymi rozmawiałem, związane z MSZ-em, także politycy, przekazali mi, że zależało stronie polskiej na tym, aby pokazać Ukraińcom, że tym razem to jest na poważnie, że tym razem strona polska jest wkurzona. Takie słowa usłyszałem i że tak przedstawiono to ukraińskiej delegacji. No i zobaczymy, jak to, do czego to doprowadzi i czy będą jakieś zmiany, jeśli chodzi o tę nazwę. Moim zdaniem nie, proszę Państwa, i teraz pytanie, co wydarzy się jutro. O tym będziemy za chwilę rozmawiać, czy rzeczywiście Wołodymyr Zełenski straci Order Orła Białego i jakie to może pociągnąć za sobą reperkusje, jeśli chodzi o nasze relacje między Kijowem a Warszawą. Ja tutaj nie chcę wchodzić w tej chwili w spór. Moje zdanie już chyba znacie na ten temat. Natomiast ważne jest dla mnie to, aby przedstawić jak najrzetelniej to, co się w tej chwili dzieje. Ze strony Ukraińców mamy pewne sygnały takiej chęci załagodzenia sporu. Mamy dwie decyzje. To są zgody na ekshumację w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej. Na jutro ruszają prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej, które też mają doprowadzić do ekshumacji. Myślę, że możemy się spodziewać kolejnych takich decyzji z gód w najbliższych dniach, żeby tę sytuację poprawić. No ale pytanie, czy będzie decyzja o zmianie tej nazwy, która tak bardzo rzeczywiście podzieliła Polaków i Ukraińców w tej chwili, która wywołała taką reakcję. No i nic dziwnego, bo ja Państwu mówiłem, że to na pewno wywoła skandal i że dziwi mnie, że taką decyzję prezydent Wołodymyr Zełenski w tej chwili podjął. I o tym będziemy rozmawiać, właśnie o tym, jak jest stan relacji polsko-ukraińskich w tej chwili, co może się wydarzyć, czy prezydent zdecyduje się na odebranie orderu Orła Białego, jakie to może wywołać reakcje właśnie po stronie ukraińskiej. No i porozmawiamy też, proszę Państwa, o historii, o tym, co najbardziej dzieli Polaków i Ukraińców, jeśli chodzi o historię, jak Polska powinna tutaj akcentować swoją wrażliwość, tak aby wpływać na te decyzje Kijowa. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałem bardzo podziękować Wam za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, za to, że subskrybujecie ten kanał. I jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę publikować kolejne raporty, rozmowy i reportaże. Bardzo za to dziękuję, mogę mówić to, co chcę i jestem za to wdzięczny. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już przechodzimy do rozmowy i tak jak powiedziałem, bieżąca polityka, historia, to jak te relacje polsko-ukraińskie w tej chwili wyglądają i jak mogą wyglądać dalej, a skoro rozmawiamy o dialogu, no to... A moim gościem jest dyrektor Centrum imienia Juliusza Mieroszewskiego, także publicysta, historyk, ekspert do spraw polityki wschodniej, Łukasz Adamski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, jesteśmy w takim momencie wzmożenia bardzo medialnego, związanego z decyzją prezydenta Zełenskiego o nazwaniu jednego z oddziałów, konkretnie Centrum Specjalnych Operacji Północ, no imieniem bohaterów UPA, tak dokładnie brzmi ta nazwa w tej chwili. Ja chciałem zacząć najpierw od pana oceny tej decyzji, no i też tego, jak w tej chwili media w Polsce na to reagują. Czy to jest właściwa reakcja? No bo ja szczerze powiem, nie jestem zaskoczony w ogóle tą reakcją, ale chciałem zacząć od tego, jak pan ocenia tę decyzję.
Znaczy, no ja tutaj nie będę oryginalny, ja tę decyzję oceniam bardzo negatywnie, tak? Bo ta decyzja, nawet niezależnie od tego, że potrafię jakoś zracjonalizować i wytłumaczyć być może motywację Zełenskiego z perspektywy jego osobistej i ukraińskiej polityki wewnętrznej, ale ta decyzja jest obiektywnie bardzo nieprzyjazna wobec Polski i nawet powiem tak górnolotnie wobec narodu polskiego, który okazał Ukraińcom przeogromną solidarność, zwłaszcza w pierwszych miesiącach wojny. I teraz zwykli ludzie pytają się, dlaczego tak się stało, dlaczego państwo, któremu tak pomagaliśmy i sympatyzujemy dotychczas, broniące się przed rosyjską agresją, dlaczego to państwo czyni tak nieprzyjazny gest. Więc ja tę decyzję oczywiście bardzo negatywnie oceniam, natomiast czy ja jestem zaskoczony? Znaczy nie do końca. Miałem nadzieję, że Zełenski powstrzyma się od honorowania ukraińskiej armii powstańczej i niektórych jej takich, bym powiedział, znanych przedstawicieli, ale z drugiej strony ewolucja sytuacji i na Ukrainie, i wewnętrznej, jeśli chodzi o politykę pamięci i proces tej konsolidacji patriotycznego, powiedziałbym, wzmożenia, wręcz egzaltacji bardzo wielu Ukraińców sprawiał, że takie ryzyko istniało. Mało tego, przecież ono się już zmaterializowało, może nie tyle ryzyko, co tego rodzaju postawa ignorowania odczuć Polski, Polaków i wychodzenia z założenia, że Ukraina ma suwerenne prawo do kształtowania swojej pamięci historycznej. Przecież tego rodzaju postawy się już przejawiały w latach 2015-2019, za czasów prezydentury Poroszenki. Ja tutaj przypomnę na przykład, że 2015 rok, no to mamy ustawę, która de facto uznaje krytykowanie celu działalności UPA za działalność sprzeczną z prawem i podobnie jak krytykowanie weteranów UPA. Mamy rok 2017, to jest nie tylko to bardzo znane i haniebne moratorium na wydawanie zezwoleń dla polskich instytucji na prowadzenie prac ekshumacyjnych, ale to jest także uhonorowanie Romana Szuchewycza, czyli nie już jakiejś zbiorowości, ale to jest konkretnie głównodowodzącego UPA, który wydawał ludobójcze nakazy w odniesieniu do Galicji Wschodniej i Szuchewycz dostał wtedy, został patronem z głównych kijowskich ulic. A w związku z tym emocje były już polsko-ukraińskie w latach 2000. No one wielokrotnie były, tak? Ale tak naprawdę apogeum poprzednie konfliktu pamięci historycznej miało miejsce gdzieś w latach 2015-2019, kiedy doszedł do władzy Zeleński, uspokoiła się ta sytuacja, a powoli, pomału udawało się nawet ten dialog historyczny i dialog o polityce pamięci posuwać do przodu. No i tutaj przede wszystkim mam na myśli zniesienie moratorium na ekshumację i rozpoczęcie tego procesu, który się teraz, jak na warunki wojenne, intensywnie toczy. Więc ja miałem nadzieję, że Zeleński się od tego powstrzyma, no ale widocznie względy polityki wewnętrznej, a być może jego, bym powiedział, słaba orientacja lub w sprawach polsko-ukraińskich, zignorowanie niebezpieczeń dla Ukrainy lub po prostu zignorowanie odczuć Polaków tutaj też miało jakieś znaczenie.
To samodzielne Centrum Sił Specjalnych Operacji Północ miało mieć, tak przeczytałem w wywiadzie Jarosława Hrycaka, znanego ukraińskiego historyka, zresztą też często gościa w Polsce, czytanego i cytowanego także w Polsce. On przekazał, że to centrum i tak zostało nazwane no, delikatniej, bo pierwotnie żołnierze chcieli nazwać, rzekomo przyjąć nazwę imienia Kłyma Sabura, czyli Dmytro Klaczkiewskiego. No to już by był jakiś totalny skandal. No i wydaje mi się, że jeżeli iść tym tokiem rozumowania, no to rozumiem, że to było jakaś taka próba złagodzenia tego przekazu. No tylko, że zastanawiam się, czy po tylu latach naszych protestów, rozmów o kwestii ludobójstwa Wołyńskiego z Ukraińcami, zarówno poprzedniej ekipy rządzącej, jak i obecnej. Czy jest taka możliwość, że Wołodymyr Zeleński mógł no, po prostu pomyśleć, że to się nie spotka z naszą reakcją? Bo ja, mówiąc szczerze, pan wrócił z tego, co wiem, chyba wczoraj czy 2 dni temu z Kijowa. Też 2 dni temu wróciłem z Kijowa. Jak rozmawiałem o tym z Ukraińcami, no to oni wydawali się zaskoczeni tematem. No wydaje mi się, że ci, z którymi rozmawiałem, wydaje mi się, że no, biuro prezydenta Ukrainy nie mogło być zaskoczone tym tematem po tych wszystkich rozmowach, które miały miejsce w ciągu ostatnich nie 4 lat, tylko tak jak pan powiedział, no kilkunastu lat już właściwie.
Znaczy, to jest stary dylemat, czy co przeważa, tak? Niegodziwość czy głupota? Jest taka nawet nowela Sienkiewicza na ten temat, odwołująca się do czasów starożytnego Egiptu. Radzę ją poczytać, bo nie dlatego, że Sienkiewicza w ogóle warto czytać, ale dlatego, że Sienkiewicz zdiagnozował jedną ciekawą rzecz, że w działaniach, które są obiektywnie szkodliwe, nigdy nie wiadomo, jaki do jakiego stopnia one są wywołane bezmyślnością i powiedziałbym no, jakimiś być może wąskimi horyzontami intelektualnymi, a do jakiego stopnia są wywołane przez, no bym powiedział, niegodziwość, no, tutaj odwołując się do Sienkiewicza. Więc teraz odpowiadając już wprost na to pytanie, znaczy wydaje mi się, że władze ukraińskie, ale to jest taka moja robocza hipoteza, się reakcji Polaków na pochowanie Andrija Melnyka, czyli przewodniczącego Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a potem po rozłamie, kiedy z tej organizacji wyszła frakcja Bandery, lidera tej, powiedziałbym, bardziej umiarkowanej frakcji, w skład której wchodzili starsi, starzem i wiekiem działacze organizacji, która uważała, że trzeba współpracować z III Rzeszą, trzeba tworzyć struktury państwa ukraińskiego, być może jakieś siły zbrojne. Potem Melnyk też był jakiś czas internowany i obawiano się chyba reakcji międzynarodowych, w tym zwłaszcza polskich, na uhonorowanie Melnyka. A tymczasem okazało się, że akurat na Melnyka polska opinia publiczna specjalnie nie zareagowała. Może dlatego, że nazwisko mniej znane, może dlatego, że jednak to nie jego oddziały dokonały masowych mordów na Polakach, a wręcz same czasem były mordowane, przynajmniej członkowie frakcji Melnyka byli mordowani przez członków frakcji Bandery. Może dlatego, że na przykład Litwa kilkanaście lat temu uhonorowała wręcz i zorganizowała państwowy pogrzeb premiera rządu kolaboracyjnego z 1941 roku, tego rządu, który stworzył formacje, które potem odpowiadały za współudział w Holokauście i na przykład za mord w Ponarach. Estonia też kiedyś uhonorowała wręcz dowódcę pułku SS, który walczył z Sowietami, estońskiego pułku SS, więc to nie wywołało takiej reakcji. Wywołało natomiast ten tytuł bohaterów UPA. I dlaczego? No po pierwsze dlatego, że to już nie chodzi nawet o jedną osobę. Tymczasem polska opinia publiczna zareagowała dość spokojnie. Być może dlatego, że nie kojarzyła tego nazwiska. Być może dlatego, że jednak to nie Melnyk i jego frakcja odpowiadali za mordy na Polakach. A wręcz przeciwnie, bo część melnykowców była też zabijana przez banderowców, a może no to jest oczywiście argument nie dla szerokiej opinii publicznej, ale dla historyków akademickich, czy dla analityków życia politycznego, ale mieliśmy do czynienia też z gloryfikacją nazistowskich kolaborantów przez Litwę, przez Estonię, o Łotwie także trzeba by wspomnieć, więc akurat nie Melnyk był tym katalizatorem emocji, ale nadanie nazwy bohaterów UPA tej jednostce sił specjalnych Ukrainy, bo to jest zbiorowa nazwa, bohaterowie UPA, czyli to jest, bym powiedział, taka zbiorowa heroizacja i to w sytuacji, gdy Ukraina ma ogromne problemy, żeby mówić o zbrodniach UPA i to w sytuacji, gdy jeśli już mówi, to praktycznie za każdym razem symetryzuje i pokazuje, że również AK, tak, albo również Polacy popełniali zbrodnie. No więc to wywołało właśnie tego rodzaju przeogromne emocje. I Zeleński, jak sądzę, sądzę, że on kalkulował tak. Jeśli odrzuci hipotezę, że po prostu nie pomyślał, więc to jest ta hipoteza, powiedzmy głupoty, ale mi się ona wydaje akurat tutaj mało prawdopodobna. Natomiast dość prawdopodobne wydaje mi się, że on uznał, że będą jakieś protesty, ale nie docenił skali tych protestów. Nie docenił tego, że w Polskę ogarnie pewnego rodzaju no, wzmożenie patriotyczne, zbiorowe emocje, nad którymi bardzo
trudno zapanować.
I to oburzenie. To było zaskoczeniem dla władz ukraińskich, dlatego teraz przecież są rozpaczliwe próby ratowania sytuacji, refleksji, refleksji, co można zrobić, jakie gesty, jak uspokoić polską opinię publiczną, no tylko mleko się rozlało. No i a dlaczego Zeleński w ogóle podjął taką decyzję? I tutaj mi się wydaje, że po pierwsze właśnie dlatego, że skoro Melnyk został uroczyście pochowany, to i przypuszczam, że zwolennicy Bandery i UPA powiedzieli, że no, zrób panie prezydencie coś dla nas. Zrób pan coś dla nas. Po drugie, dlatego, że Zeleński wie, że musi podjąć niepopularne decyzje związane z wojną rosyjsko-ukraińską. Tam toczą się przecież cały czas jakieś rozmowy, nawet jak na poziomie technicznym z Rosjanami, ale Zeleński mówi wprost, że obecna linia frontu powinna być podstawą dla rozstrzygnięcia o przyszłym rozejmie. Daje zadania, żeby ten rozejm zawrzeć do zimy, czyli w ciągu najbliższych pół roku. No i tego rodzaju decyzja o rozejmie, ona zawsze będzie kontrowersyjna dla części ukraińskiego społeczeństwa. Zawsze narazi polityka, który ją podejmie, na zarzuty. Nie wiem, zdrady albo przynajmniej niedostatecznego reprezentowania interesów narodowych. Więc Zeleński, jak sądzę, rozumiał, że część mocno patriotycznych, zmotywowanych jednostek wojskowych to są UPOwcy, to albo w ogóle jacyś neonaziści, którzy i UPA, i SS Galicjen. Chcieliby honorować. On rozumie, że część elektoratu, zwłaszcza tak zwanego elektoratu narodowo-patriotycznego, czyli tego, który z reguły głosuje na jego głównego konkurenta, Petra Poroszenkę, będzie go krytykowała, więc przypuszczalnie chciał wykonać jakieś symboliczne gesty, które tamtych uspokoją. No i to jest ten aspekt, ten czynnik wewnętrzny. A to, że kompletnie zignorował, jakie to może mieć reperkusje dla relacji z Polską, dla położenia Ukraińców w Polsce, a także dla w ogóle bezpieczeństwa Ukrainy, bo Polska ma tutaj jednak pewnego rodzaju istotne narzędzia wpływu. Jesteśmy hubem logistycznym, jesteśmy hubem transportowym, przekazujemy cały czas, udzielamy pomocy wojskowej, finansowej, a poza tym mamy też te klucze do integracji europejskiej Ukrainy. Bo no, trudno sobie
Właśnie.
wyobrazić przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej bez zgody społeczeństwa polskiego. I to jest tylko pytanie, czy ta zgoda będzie wyrażona poprzez posłów, tak? Czyli tą zwykłą drogą, czy poprzez referendum. Więc antagonizowanie bardzo przyjaznego jednak sąsiada z najbardziej chyba proukraińskimi w Europie elitami politycznymi jest z tej perspektywy po prostu koszmarną pomyłką i koszmarnym, no bym powiedział, taką niefrasobliwością.
Zaniem.
Niefrasobliwością też pomyłką. No i mleko się teraz rozlało, dlatego to Ukraina powinna zastanowić się, jakie gesty może wykonać i jakie ruchy, żeby tę sytuację jakkolwiek poprawić.
Na polu wewnętrznym, bo też podkreślę jedną rzecz. Rozmawiam z dyrektorem Centrum Dialogu imienia Juliusza Jaroszewskiego, ale też z osobą, z historykiem, który od 2018 roku, z tego co pamiętam, nie może wjechać do Federacji Rosyjskiej, bo ma zakaz, bo z tego co wiem, to
Zgadza się.
ma pan zakaz,
Zgadza
prawda,
się.
wjazdu. Sam też
Tak.
nie wjadę, bo po wjechaniu do Sudży spotkałoby się to w moim przypadku z wiadomym względem, więc rozmawiają raczej osoby, no, które nie można o prorosyjskość posądzić w żaden sposób. Bo już przeczytałem niedawno takie głosy, że krytykują Ukrainę w tym sytuacji, w tej sytuacji, w tym zmożeniu też z drugiej strony jacyś zwolennicy Rosji. No nie. Po prostu najzwyczajniej w świecie można wspierać walczącą Ukrainę, ale też nie zgadzać się na to, żeby kolaboranci hitlerowscy i zbrodniarze wojenni byli honorowani na sztandarach. To chyba jest dosyć oczywiste dla cywilizowanych ludzi. I zastanawiam się, jak rząd polski i pan prezydent powinni odpowiedzieć. Znaczy, jak pan premier i pan prezydent powinni na to odpowiedzieć. 8 czerwca poszukiwania w Hucie Pieniackiej, początek poszukiwań. Tego samego dnia, 8 czerwca, czyli za chwilę, mamy kapitułę Orderu Orła Białego i nie wiadomo, czy nie zostanie odebrany Order Orła Białego prezydentowi Zeleńskiemu. Jeden z polityków ukraińskich, z którym rozmawiałem w Kijowie, powiedział mi, cytuję: jeśli prezydent Zeleński straci Order Orła Białego, on nie jest dla niego specjalnie ważny, on tych orderów ma wiele, to już do Polski nie przyjedzie, bo uzna to za osobisty policzek. Co pan o tym myśli, panie dyrektorze?
No ja myślę, że Polska powinna dbać o to, żeby jej interesy zrozumiałe były realizowane. A jednym z interesów państwa polskiego, a przynajmniej tak to Tak to oceniają sami Polacy, zapytani, co powinno być celem państwa polskiego w relacjach z Ukrainą. No to oprócz wsparcia wojskowego w odparciu rosyjskiej agresji na pierwszym miejscu są kontynuowanie ekshumacji i doprowadzenie do tego, żeby ofiary rzezi wołyńskiej były godnie pochowane oraz doprowadzenie do korekty polityki pamięci Ukrainy w tym zakresie. Czyli ta korekta, no to jest jeszcze taki może eufemizm, ale taka minimalna korekta to powinna polegać na tym, że Ukraina będzie mówiła nie tylko obronie przed sowietyzacją Wołynia czy Galicji Wschodniej po 1945 roku, ale też o tym pierwszym etapie działalności UPA, czyli o antypolskiej akcji UPA w województwie wołyńskim, stanisławowskim, tarnopolskim i lwowskim. No i jeśli z tego założenia wyjdziemy, to no, prezydent Nawrocki zaznaczył swoją pozycję, tak, że proponuje odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zeleńskiemu. To wywołało oczywiście duże emocje i w Polsce, i na Ukrainie, ale to też ja mam za mało wiedzy. Znaczy nie chcę być w ogóle recenzentem polityków, bo nie jestem przedstawicielem administracji, tak? Nie mam też tej wiedzy, którą mają politycy, a przede wszystkim nie odpowiadam przed opinią publiczną w takim stopniu, w jakim odpowiadają politycy. Więc zobaczymy, jaki będzie bilans tego ruchu prezydenta Nawrockiego, ale to, co na pewno można powiedzieć, że on zmienił sytuację. Znaczy rozpętał bardzo duże emocje w Polsce i na Ukrainie, zmusił władze ukraińskie do refleksji i do poszukiwania teraz jakichś gestów, które pomogą uspokoić polską opinię publiczną. Jaki będzie bilans? Zobaczymy. Więc no, proszę wybaczyć, ale trochę się uchylam od odpowiedzi,
Jasne.
bo po prostu nie wiem. No to historycy mogą zobaczyć w przyszłości. Na pewno to, co chciałbym powiedzieć, że może to doprowadzić tak do zmiany w stosunku Ukraińców i do upowszechnienia wiedzy o zbrodniach UPA na Ukrainie, które skądinąd się upowszechniają. Znaczy w stosunku do tego, co było 10 lat temu,
Tak.
kiedy była taka pierwsza duża debata 2016 roku, obejmująca, no bym powiedział, ukraińskie media, opinię publiczną. W Polsce może wtedy w mniejszym stopniu, ale ja przypomnę, że to była debata po tym, gdy polski Sejm uznał rzeź wołyńską za ludobójstwo i wtedy były po stronie ukraińskiej ogromne emocje, ale wtedy praktycznie wszyscy mówili jednym głosem, że nie wiadomo, czy to UPA i w ogóle wszyscy siebie wzajemnie mordowali i że to jest gest nieprzyjazny wobec Ukrainy, że Polska jak Rosja, dwa imperializmy i tak dalej. Teraz na przykład na Ukrainie jednak są głosy coraz wyraźniejsze rozsądku, które pokazują, jakie to może mieć konsekwencje dla perspektyw realizacji ukraińskiej racji stanu, czyli przetrwania państwa ukraińskiego i doprowadzenia do rozejmu albo nawet do zwycięstwa z Rosją i do sukcesu procesu integracji europejskiej. Przecież Ukraina ma niedługo rozpocząć negocjacje. Więc być może to doprowadzi właśnie do takiej refleksji i wtedy okaże się, że być może wtedy przyszli historycy powiedzą właśnie, że takie mocne pokazanie asertywne, jednoznaczne polskiego stanowiska względem UPA doprowadziło do takiej zmiany. No ale może być też zupełnie inaczej. Może być tak, że państwa Zachodu, które jednak mają instrumenty wpływu na Polskę, będą wywierać dużą presję na państwo polskie, aby nie zaogniało sytuacji z Ukrainą i nie na przykład nie blokowało, nie wiem, tranzytów wojskowych, transportów, do czego pewne rozpalone polskie głowy wzywają. Może się okazać tak, że wtedy, kiedy my kłócimy się z Ukrainą o interpretację przeszłości, to Ukraina będzie sprzedawać swoje know-how, jeśli chodzi o drony, jeśli chodzi o współczesną walkę elektroniczną, a także zwalczanie operacji wpływu, wojny kognitywnej Rosji. Będzie Ukraina przekazywała to know-how kompaniom zachodnim, a nie polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Może się okazać, że w Polsce będzie dochodziło do przypadku jeśli nie hejtu, ale no, takiego hejtu, czy jeszcze więcej hejtu będzie wobec Ukraińców, będą mnożyły się przestępstwa na tle narodowościowym, partie, które wprost się odwołują do idei prorosyjskiej lub przynajmniej do ukrainosceptycyzmu, będą miały więcej głosów, więc może się okazać, że Polsce ten ruch też będzie czymś groził. Więc z perspektywy analityka, no trudno jeszcze powiedzieć, jakie mogą być konsekwencje. Zobaczymy. Natomiast to nie analitycy, tylko powtarzam, politycy ponoszą odpowiedzialność polityczną. I no ja oczywiście mam nadzieję, że jako osoba, która uważa, że w interesie państwa polskiego jest utrzymywanie bliskich relacji z ukraińskim sąsiadem, wspieranie go w walce przeciwko Rosji, wykorzystanie też tych relacji dla optymalizacji polskich interesów, tak? Czyli też dla zwiększenia wpływu polskiego na Ukrainę. Uważam, że tak naprawdę alternatywy wobec polityki dialogu nie ma. Ten dialog może być prowadzony różnymi sposobami, różnymi instrumentami. Dialog to jest też właśnie to jest też bardzo asertywne zaznaczanie stanowiska, ale co do zasady ten dialog powinien być utrzymany, bo on jest po prostu w interesie Rzeczypospolitej Polskiej jest to, żeby Ukraina była państwem Polsce przyjaznym, a skoro Ukrainy nie chcemy i nie możemy podbić, to my musimy ją zmienić. A żeby ją zmienić, to trzeba jakoś rozmawiać.
Oczywiście, jasne. Zastanawiam mnie tylko jeszcze, zanim przejdziemy do tego, jak można rozmawiać i jak można na Ukrainę wpływać, ale bez tych, bo wydaje mi się, że no, takie rzeczy jak blokowanie Jasionki czy blokowanie transportów wojskowych, no to myślę, że na to się politycy polscy nie zdecydują, dlatego że to jest trochę, to jest przede wszystkim sprzeczne z polskim interesem, no bo w interesie
No o tym
Polski jest
właśnie
to,
mówię.
żeby. Tak, właśnie w interesie polskim jest to, żeby Ukraina dalej walczyła. Zastanawiam się tylko jeszcze, bo są też takie teorie i w Polsce się pojawiają u konkretnych publicystów, że Wołodymyr Zełenski zrobił to celowo, to znaczy, że ponieważ widać już ewidentnie, że Ukraina będzie miała problem z wejściem do Unii Europejskiej na dłuższą metę, zwłaszcza nie będzie tej przyspieszonej formy wejścia, bo tego chyba nikt tak naprawdę nie chce po stronie zachodniej, no to już są poszukiwane kozły ofiarne tego, że to się może nie udać, i też co jest odpowiedzialne za to, że może dojść do jakiegoś zawieszenia broni, no mogą być odpowiedzialni za to na przykład partnerzy, którzy się no nie sprawdzili, tacy partnerzy jak Stany Zjednoczone, a Polska mogłaby być jednym z tych partnerów. Co pan myśli o takiej no, propozycji, tej interpretacji tego, co zrobił Wołodymyr Zełenski, no, bo jestem ciekawy, na ile to rzeczywiście może być jakiś ruch celowy, czy to jednak rzeczywiście po prostu była jakaś niefrasobliwość, czy błędna kalkulacja.
Czy jest taka zasada w analizie? Jeszcze od czasów średniowiecza, zasada brzytwy Occama, czyli takiego angielskiego filozofa żyjącego w średniowieczu, czyli nie mnożyć bytów i wyjaśniać sytuację w sposób możliwie prosty, czyli innymi słowy, jeśli można znaleźć prostsze rozwiązanie, to nie próbować jako pierwszorzędnej hipotezy stawiać takiej karkołomnej, skomplikowanej konstrukcji, że a to Polska będzie mogła być uznana za kozła ofiarnego, a to, że zrobili to Niemcy, napuszczając Ukraińców na Polaków w interesie koncernów niemieckich, a to dlatego, że są plany do jakiegoś resetu z Rosją i tutaj to jest
Z
być może
Białorusią.
powód i z Białorusią, tak, i to jest też może powód do tego, żeby w polskiej polityce jakoś zamieszać i tak dalej, i tak dalej. Ja tych teorii dużo czytałem. I to nie jest tak, że ja je wszystkie en blanc, czyli odrzucam, tak, tylko mnie się naprawdę wydaje, że tę sytuację można wyjaśnić bardzo prosto. Polska z perspektywy Zeleńskiego jest sojusznikiem dość ważnym, ale nie jest sojusznikiem najważniejszym. Względy polityki wewnętrznej, czyli pozycja samego Zeleńskiego, jego perspektywy reelekcji, albo przynajmniej bezpieczeństwa osobistego, przecież jest oskarżany o korupcję lub o tolerowanie korupcji, są ważniejsze z jego perspektywy niż to, czy Polska się obrazi, czy się nie obrazi na niego. A do tego jeszcze, jeśli żołnierze poczują się usatysfakcjonowani tym, że dostali upowców jako patronów, to on będzie mógł grać troszeczkę na polu elektoralnym Poroszenki, co też poprawi jego pozycję wewnętrzną przed możliwymi zarzutami o doprowadzenie do niekorzystnego dla Ukrainy rozejmu. I wreszcie czwarta rzecz. Pewnie Zeleński pomyślał, że Polacy tam poprotestują, tak jak już wielokrotnie protestowali, tak, ale ostatecznie się uspokoją. I być może ktoś go tego namawiał, no bo no ja przypomnę, no 2015 rok, była pewnego rodzaju fala niezadowolenia w Polsce, krytyki, ale nie było aż takiej burzy, kiedy przecież upowcy zostali po raz pierwszy uznani za formację narodowo-wyzwoleńczą i krytyka działalności UPA została prawnie zakazana. 2017 rok, czyli jest ulica Szuchewycza, 2018 albo 2019 rok, to jest uznanie też pieśni UPA. Urodziliśmy się w wielkiej godzinie, tak, zrodziliśmy z wielkiej godziny za hymn wojska ukraińskiego. No i Polacy co, no coś tam protestowali, ale ostatecznie nic się nie stało. I nawet doświadczenie z września 2023 roku, kiedy Zeleński skrytykował Polskę na forum ONZ-u, przecież przyrównał, nie nazywając może wprost, ale przyrównał Polskę do aktora w rosyjskim teatrze. To, przypomnę, chodziło o kwestię blokowania tranzytu ukraińskiego zboża. No i wówczas w Polsce to może on był skrytykowany, ale nie było takiego wzmożenia. A tutaj się okazało, że ta decyzja, którą, ja przypuszczam, on zbagatelizował, nie docenił skutków, tak? Ale dlaczego, może jeszcze powiedzmy, dlaczego ta decyzja w ogóle wywołała taki, z jednej strony takie oburzenie i niedowierzanie Polaków, i też niedowierzanie, szok na Ukrainie? No bo tak naprawdę to nie jest tylko, my się nie spieramy tylko o historię z Ukraińcami, o interpretację historii, konkretnie okresu 18-47, zwłaszcza II wojny światowej. Z jednej strony mamy tutaj oprócz tego sporu o interpretację historii, także spór o dużym potencjale takim tożsamościowym. Spór o to, czy Ukraina ma prawo suwerennie decydować o kształcie swojej państwowej polityki upamiętniania, polityki pamięci, czy też ma uwzględniać zdanie Polski, tak jak wcześniej musiała w jakiejś mierze, czy była pod wpływem rosyjskim, co jest dla wielu Ukraińców właśnie nieakceptowalne. Oni domagają się prawa do samodzielnego decydowania i nie są w stanie też zrozumieć, dlaczego Polacy cały czas próbują, jak oni to odbierają, narzucić Ukrainie jakąś polską interpretację historii UPA. Więc oni to odbierają jako pewnego rodzaju zamach na suwerenność państwa ukraińskiego. Podczas gdy Polacy odbierają czczenie upowców jako, po pierwsze, jako zlekceważenie, zignorowanie uczuć ofiar UPA, jako wyraz skrajnego wyrachowania i niewdzięczności w stosunku do tego, co Polska zrobiła, i jako symbol tego, że to, co UPA robiła w 1943-1944 roku, zostało uznane za czyn bohaterski, a więc taki, który jest stawiany przyszłym pokoleniom za pewnego rodzaju wzór do naśladowania. Więc jeśli państwo ukraińskie nie potępia UPA, ale heroizuje UPA, no to w jakiejś mierze mówi, że bez wnikania w niuanse, w jakiejś mierze mówimy, to możemy powtórzyć. I to wywołuje u Polaków po prostu też ogromne emocje, bo to jest kwestia, no właśnie, pamięci o ofiarach. Tak jak Ukraińcy pytają Polaków, dlaczego nie chcecie zrozumieć naszych traum, dlaczego nie chcecie zrozumieć tego, że UPA jest mitem państwowotwórczym, dlaczego nie chcecie zrozumieć, że żołnierze z banderą na piersiach tam walczą z Rosjanami, bronią w jakiejś mierze też może Polski, bezpieczeństwa Europy, tak? Polacy mówią, dlaczego wy nie chcecie poczuć tego naszego bólu, dlaczego wy go tak lekceważycie, dlaczego wy wręcz plujecie nam w twarz, uznając morderców polskiej ludności, a zresztą także żydowskiej i ukraińskiej na Wołyniu i w Galicji za swoich bohaterów. I to są te emocje, które ludzie odczuwają, a w związku z tym te emocje się przenoszą na całe zbiorowości i mamy do czynienia troszeczkę, no właśnie, z takim sporem, którym powinni zarządzać psychologowie społeczni, bo to historycy są już bezradni wobec takich emocji. To psychologowie społeczni i historycy.
To jest dosyć ciekawe w tym wypadku, że dla mnie zwłaszcza zawsze, że jest taki brak zrozumienia, że pewne rzeczy na sztandarach trochę nie przystoją. Ale to jakby, no ja nie chcę narzucać Ukraińcom, broń Boże, żadnych jakby bohaterów, bo to nie o to chodzi. To oni sami ich muszą sobie wybrać, oni ich sami sobie wybierają. Ale długo słyszeliśmy o tym, że skoro jest ta wojna, to będą mieli nowych. Skoro są obrońcy Mariupola, to będą mieli jakby nowych obrońców, to nowych bohaterów. To skoro mają kozaków, skoro mają takie osoby jak Sachajdaczny, mają takie osoby jak Bezruczko, i to prawda, bo oni są na sztandarach, no to może już nie będą potrzebowali tych upowców, którzy uczestniczyli w Holokauście, a potem w mordowaniu ludności polskiej. Ale to jest nie tylko problem Polaków przecież, bo jeśli chodzi o Melnyka, to protestował Izrael w tym wypadku. No i wydaje mi się, że w przypadku, o ile w przypadku Konowalca, jeśli dojdzie do jego pogrzebu, to myślę, że nikt nie będzie protestował. No to jeśli dojdzie do kolejnych pogrzebów w tym Panteonie, no to będą protesty też z innych krajów, no bo chyba warto tutaj, dlatego o tym mówię, że UPA było przecież, no, uczestniczyło też w Holokauście. Szuchewicz był dowódcą batalionu Nachtigal, oni byli odpowiedzialni za pogrom lwowski.
Znaczy,
nie rozumiem, dlaczego Ukraina... No tak, oczywiście są, wypierają się tego.
Tutaj już u mnie troszeczkę dusza historyka przejawia. To jest tak, że członkowie UPA byli wcześniej... Członkowie UPA byli wcześniej często w ukraińskiej policji czy w jakichś formacjach kolaboracyjnych. Ukraińska oczywiście policja sformowana przez Niemców, tak? I oni byli współuczestnikami Holokaustu, więc to jest oczywiście prawda. Natomiast UPA jako struktura, no to jednak nie uczestniczyła w Holokauście, nie? Tutaj to, uczestniczyła, w, znaczy odpowiada za mordy na Polakach, no trochę na Czechach i na tych wszystkich Ukraińcach, którzy przeciwstawiali się UPA, być może na jakichś resztkach niedomordowanych przez Niemców Żydów. Natomiast to nie jest tak, że UPA była taką formacją, która razem z Niemcami robiła ten Holokaust.
Nie, jasne. No, chodzi mi o to, co robili ci ludzie przed tą masową dezercją do lasów z bronią, kiedy poszli do UPA. Chodzi mi o nacjonalistów ukraińskich, którzy byli wcześniej w batalionach policyjnych, które głównie zajmowały się pacyfikacją wsi i walką z partyzantką. Szuchewicz, z tego co pamiętam, był zastępcą dowódcy jednego z takich faszystowskich batalionów, nazistowskich batalionów, a wcześniej był w batalionie Nachtigal, no, czyli w batalionie podlegającym pod Abwehrę, no, siłą rzeczy nazistowskim oddziale. Do tego zmierzam, no, że siłą rzeczy, no, ci ludzie... Myślę, że mogliby być sądzeni po prostu po wojnie, gdyby nie pouciekali albo nie poginęli, głównie poginęli. Ja po prostu zmierzam do tego, że to nie są ludzie, którzy tylko w Polsce byliby problemem, jeśli chodzi o... Ich symbolika też chyba nie jest też symboliką, która tylko w Polsce jest postrzegana negatywnie.
To jest jednak tak, że ten problem ukraińskiej polityki pamięci jednak jest dla relacji Ukrainy z Polską największy. Oczywiście jest to także problem w relacjach Izraela i Ukrainy, tylko że z perspektywy Ukrainy znaczenie Izraela radykalnie spadło. po tym, gdy zrobił to, co zrobił w Gazie, gdy pół świata zachodniego krytykuje Izrael za ludobójcze metody stosowane wobec ludności palestyńskiej. Wydaje się, że ukraińscy politycy, chłodno skądinąd kalkulujący, uznali, że mogą sobie, znaczy nie muszą tak obawiać się reakcji Izraela. On może w większym stopniu mogliby się bać reakcji amerykańskich polityków pochodzenia żydowskiego niż samego Izraela. Jeśli chodzi zaś o kraje Europy Zachodniej, czy nawet Niemcy, no tam jednak jest bardzo dużo pragmatyzmu. I pamięć historyczna, owszem, jest ważna. Pamięć o zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej. Ale i oczywiście jest świadomość tego, że Ukraina poprzez swoją politykę pamięci narusza ten ogólnoeuropejski konsensus polegający na tym, że nie dopuszcza się do rehabilitacji, gloryfikacji czy heroizacji formacji kolaboracyjnych albo formacji odpowiadających za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości czy zbrodnie ludobójstwa. I Ukraina to narusza, ale no powiedziałbym tak, z uwagi na to centralne znaczenie Ukrainy dla bezpieczeństwa europejskiego, a w jakiejś mierze z uwagi na to, że kwestia wojny rosyjsko-ukraińskiej stała się jednym z najważniejszych problemów dla całego świata, tak? Bo w zależności od tego, jak ta wojna się skończy, będzie można powiedzieć, czy udało się zmienić obowiązujące normy prawa międzynarodowego, które zakazują agresji zbrojnych i aneksji, czy też nie udało się, a Rosja nie osiągnie swojego zwycięstwa i zostanie może z jakimiś nabytkami terytorialnymi de facto, ale de jure nikt tego nie uzna. A w związku z tym, ponieważ to jest tak centralna kwestia, wynik wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz sukces tego przyszłego procesu integracji europejskiej Ukrainy, że w owych stolicach krajów Europy Zachodniej, myślących bardzo często pragmatycznie, kwestia gloryfikacji tam Melnyka czy kogokolwiek nie wywołuje po prostu zainteresowania. My natomiast w Polsce jesteśmy bardzo wrażliwi na kwestie historii. Jesteśmy jako naród wręcz zanurzeni w historię w sposób nieporównanie większy niż inne narody. A to wynika i z naszych dziejów, i to też wynika z traumy po utracie państwowości, też z pamięci o PRL, kiedy Solidarność Narodowa oraz właśnie pamięć o historii podtrzymywała tożsamość narodową. No proszę sobie na choćby zobaczyć zakończenie znanego pewnie każdemu Polakowi filmu Miś, kiedy prości ludzie mówią, co to jest tradycja. 1000 lat naszych dziejów, tak? I tradycji nie można tak sobie wymyślić. Więc dla Polaków to jest bardzo ważne, i więc ja się obawiam trochę tego, że polskie stanowisko względem Ukrainy zostanie uznane przez wielu polityków świata zachodniego za, bym powiedział, mało racjonalne. Wykorzystane w ten sposób, że zrzuci się potem w przyszłości, nie teraz, ale w przyszłości się może zrzucić, będzie pokusa, żeby zrzucić na Polskę odpowiedzialność za procesu integracji europejskiej Ukrainy. Jeśli faktycznie takie fiasko będzie, zablokuje to Francja na przykład, czy Niemcy, ale będzie to sprzedawane, że naród polski blokuje, uniemożliwiając politykom prowadzenie polityki proukraińskiej, albo będzie to wykorzystane w inny sposób, że właśnie owe firmy z Zachodu ze wsparciem swoich rządów dostaną licencje i koncesje od władz ukraińskich na odbudowę Ukrainy. A Polska, pomimo tego ogromnego zaangażowania w pierwszych latach wojny, zostanie z niczym. No, oprócz tego, że będziemy mieli świadomość, poczucie tego, że zaprotestowaliśmy przeciwko niegodziwemu kultowi ludobójców.
To w takim razie jaka powinna być ta reakcja? Jak pan sądzi? Czy to powinna być wyważona reakcja z naszej strony? Czy na przykład może powinniśmy jak Węgrzy? Ostatni wpis premiera, nowego premiera Węgier, zrobił na mnie duże wrażenie. On zwrócił uwagę na to, że w miesiąc udało się wynegocjować więcej niż przez 10 lat rządów Orbana, czy chyba nawet, już nie pamiętam jaką liczbę poddał, ale taką bardzo kontrastową, ale zwrócił uwagę na koniec na jedną rzecz, że Węgry nie są przeciwko temu, żeby Ukraina weszła do Unii, ale w przyszłości będzie o tym decydowało referendum. Może to jest metoda, może powinniśmy wysłać do Ukrainy sygnał, że jeżeli chcecie, żebyśmy popierali waszą integrację europejską, no to musicie się liczyć też z nastrojami w Polsce, a skoro te nastroje najbardziej negatywnie, no najbardziej negatywne emocje wywołuje ukraińska polityka historyczna, no to może sami musicie zdecydować, co wolicie, UPA na sztandarach, czy poparcie polskiego społeczeństwa dla Unii Europejskiej.
Co w tym momencie Polska może zrobić? No w mojej ocenie należałoby po pierwsze przekazać władzom Ukrainy, znaczy prezydentowi Zelenskiemu, to, że ta decyzja jest krokiem obiektywnie głęboko nieprzyjaznym i ona nie pozostanie bez konsekwencji, bo po prostu politycznie trudno sobie wyobrazić brak reakcji państwa polskiego na tego rodzaju krok. Z drugiej strony ta reakcja powinna być taka, która zapewni optymalną realizację dla polskiego interesu narodowego i niekoniecznie musi być taką reakcją, o której będzie dyskutowała cała opinia publiczna. Niekoniecznie musi być czymś, co będzie, bym powiedział, będzie sklepiać głustą przeciętnych Polaków, a to powinno być coś, co władze Ukrainy retorsji. Do odpowiedzi takiej, która może być przez Ukrainę uznana za odpowiedź bolesną. Więc nie chcę podpowiadać tutaj publicznie, co Polska może zrobić, ale w mojej ocenie trzeba uważać, żebyśmy sobie sami nie strzelili w kolano. A to oznacza, że nie powinniśmy robić takie działania, które zapewnią cały czas proces, znaczy udział Polski w tych wszystkich procesach gospodarczych i politycznych, które się toczą wokół Ukrainy i wokół rosyjsko-ukraińskiej wojny. Znaczy nie możemy dać się wypchnąć do procesu, nie możemy też pozwolić, żeby polski biznes nie miał, nie czerpiał dywidend z faktu, że jesteśmy sąsiadem Ukrainy, która musi być odbudowana. Nie możemy też pozwolić na to, żeby utracić zdolność oddziaływania na społeczeństwo ukraińskie. Powinniśmy optymalizować cały czas wpływ polskiej kultury na Ukraińców, powinniśmy zachęcać też polskich inwestorów do tego, żeby korzystali z gwarancji i inwestowali na Ukrainie. Nie możemy pozwolić wypchnąć się z procesu odbudowy Ukrainy. Nie możemy pozwolić na to, żeby to zachodnie koncerny pozyskiwały know-how, które zdobyli Ukraińcy w czasie wojny z Rosją. Musimy pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa samej Polski i narodu polskiego i dlatego powinniśmy w odpowiedzi na działania Ukrainy odpowiadać tak, aby zamanifestować swoją głęboką niezgodę, ale jednocześnie no, nie utrudniać samemu sobie realizacji procesów, realizacji interesu narodowego. A w związku z tym ta odpowiedź niekoniecznie musi być znana publicznie. Grunt, żeby władze ukraińskie po tej odpowiedzi zrozumiały, że powinny się 10 razy zastanowić, zanim dadzą jakiejś jednostce wojskowej imię tak, czy nazwą tak kontrowersyjną jak bohaterów UPA. A jeśli by się udało dzięki temu, że w Polsce mamy ową burzę medialną i nie tylko medialną, bo to pół społeczeństwa pewnie dyskutuje. Może jeśli się uda to zdyskontować w ten sposób, że władze Ukrainy zrozumieją, że muszą w ich interesie nieco zmienić politykę wobec ukraińskiej pamięci. Jeśli chcą heroizować UPA, będą też zobowiązane jednocześnie mówić o zbrodniach tej formacji, uwzględnić pewnego rodzaju polską wrażliwość w kształcie ukraińskich podręczników historii. Tak?
Polskę odwiedził szef biura prezydenta Ukrainy, dawny szef wywiadu wojskowego Ukrainy, Kirill Budanow, i jego dwoje zastępców, Iryna Bereszczuk i pan Kislica. Moje pytanie, panie dyrektorze, czy to jest ratowanie sytuacji i próba poprawienia właśnie stosunków z Polską, bo tutaj spotkanie zarówno z przedstawicielami rządu, między innymi z wiceministrem Bosackim z MSZ-u.
Znaczy, oczywiście, że to jest próba ratowania sytuacji. To jest też objaw tego, że władze ukraińskie zrozumiały, jak wielkim problemem mają do czynienia w relacjach z Polską. bo przecież to są urzędnicy bardzo wysokiej rangi. No, Budanow jest jedną z najważniejszych osób w państwie, więc to, że przyjeżdżają do Polski, chcą rozmawiać, już rozmawiali z ministrem Bosackim. Jutro, z tego co wiem, mają rozmawiać z ministrem Przydaczem z kancelarii prezydenta Nawrockiego, więc to pokazuje, że są świadomi powagi sytuacji. No oczywiście nie wiem, czy za tym pójdzie w parze zdolność do uświadomienia sobie, jakiego rodzaju teraz kroki są potrzebne ze strony Kijowa, aby tę sytuację poprawić, aby uspokoić, załagodzić emocje, uspokoić polską opinię publiczną, przekonać Polaków, że ten gest w zamierzeniu Ukrainy nie miał charakteru antypolskiego i że Ukraina zmieni, dokona korekty, tak, w stosunku do ukraińskiej armii powstańczej. Więc ja nie wiem, czy coś z tego będzie, ale to, że przyjeżdżają, no to jest bez wątpienia rzecz pozytywna, no bo są świadomi błędu politycznego, który popełnili.
No tak, to by trochę też pokazywało, że raczej to nie była planowana decyzja, no bo też wiem, że wcześniej premier Spyrydenko chciała rozmawiać z premierem Tuskiem. To się akurat nie wydarzyło. Właśnie kiedy była w drodze do, po prostu przejeżdżała przez Polskę w drodze na jedną z wizyt. No i tutaj rozumiem, że rozmowy jakby się odbyły. Tak?
No ja powiem tak, no proszę zwrócić uwagę, że teraz dla polskich polityków wszelkiego rodzaju spotkania z wysokimi przedstawicielami państwa ukraińskiego to będzie duży koszt polityczny.
Oczywiście.
Znaczy prezydent Nawrocki, jeśli by pojechał do Kijowa, no to poniesie ogromny koszt polityczny, bo będzie musiał tłumaczyć swojemu elektoratowi, wyborcom, a większość Polaków jest oburzona. Dlaczego odwiedza Kijów w sytuacji, gdy Ukraina nie zmieniła swojej decyzji w sprawie UPA? Tak samo jeśli premier Tusk spotkałby się w tym momencie z premier Swirdenko i nie byłoby przy okazji uregulowanej sprawy tego dekretu Zeleńskiego, no to jako polityk on by tylko zainwestował jakby swoją wiarygodność, swój kapitał polityczny w oczach polskiej opinii publicznej i przypuszczalnie niewiele by uzyskał. W związku z tym to jest też ten wniosek, iż prowadzenie proukraińskiej polityki będzie w Polsce trudniejsze. To jest ten wniosek, który bardzo chciałbym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele wyciągnęli. I na pewno, wracając jeszcze do tego, czy to było zamierzone, no ja jeszcze raz powtórzę, w mojej ocenie Zeleński rozumie, że będzie musiał podejmować bardzo niepopularne decyzje w kwestii rozejmu z Rosją. Takie decyzje, które przypuszczalnie narażą go na zarzut zdrady, albo przynajmniej na duże emocje ze strony części, zwłaszcza tej patriotycznej, patriotyczno-narodowej, jak Ukraińcy to mówią, opinii publicznej, ze strony kół wojskowych. I dlatego chciał wykonać pewne gesty wobec nich, ignorując lub bagatelizując konsekwencje takich gestów dla relacji z Polską. A kiedyś okazało, że te konsekwencje są bardzo dużo, znacznie większe niż ukraińscy politycy myśleli. No, pomyśleli, że Warszawa zaprotestuje, no tak jak protestowała wielokrotnie, ale nic nie będzie. No i teraz się właśnie mleko rozlało, więc trwa w Kijowie przypuszczalnie gorączkowa próba naprawy sytuacji. I to dobrze, natomiast no niech ukraińscy politycy sami zaproponują coś, bo oni w końcu do piwa naważyli.
Oczywiście. Myśli pan, że jest możliwość, żeby wycofali się rzeczywiście z tej nazwy w jakiś taki sposób? Nie wiem, właśnie przez połączenie jakiegoś oddziału, tutaj się różne się w Polsce pojawiają propozycje, różne w Polsce się pomysły pojawiają. Jestem po prostu ciekawy, no czy bez tego wycofania się z tej nazwy jest możliwe jakieś poprawienie nastrojów, no bo to są nastroje społeczne.
No tak, i te nastroje społeczne są związane ze stosunkiem państwa ukraińskiego do UPA i z tym, jak Polacy postrzegają stosunek państwa ukraińskiego do pamięci o zbrodniach UPA i o ofiarach rzezi wołyńskiej. Dlatego właśnie to, tak jak też już mówiłem, ma to duży taki potencjał, żeby katalizować przeogromne emocje społeczne. Jak z tego wybrnąć? No, ja nie chciałbym publicznie przynajmniej podpowiadać konkretnych propozycji, natomiast na pewno tak ogólnie mogę powiedzieć, że można z tego wybrnąć albo poprzez rekontekstualizację tej nazwy, czyli poprzez doczepienie do tej nazwy czegoś albo zmianę interpretacji. No wiadomo, że nie było jednej UPA, tak? Była UPA, która była taką strukturą walczącą z Sowietami bodajże w latach 20., partyzantką petlurowską. Była UPA Tarasa Bulby Borowca, czyli oficera Ukraińskiej Republiki Ludowej, dawnego oficera, który w 1941 roku stworzył taką partyzantkę i potem po mniej więcej roku, półtora roku tę partyzantkę przejęła mu w sposób wrogi frakcja banderowska Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a żonę samego Bulby Borowca wymordowała. Tak? No, w związku z tym to, co my możemy rozważać, no to jest albo rekontekstualizacja tej nazwy, czyli doczepienie czegoś, albo zrobienie czegoś z tą nazwą. Możemy zastanowić się nad jakimiś gestami polityków ukraińskich wobec ofiar zbrodni wołyńskiej, zwłaszcza jeśli to będą gesty pozbawione jakiejkolwiek chęci symetryzacji ofiar UPA i ofiar formacji polskiego podziemia niepodległościowego, ukraińskich ofiar, tak? Znaczy próby zestawiania tych dwóch grup ludzi i dwóch działań. W ten sposób Ukraina to robi od ponad 20 kilku lat i to jest, no to jest próba relatywizacji po prostu odpowiedzialności UPA za ludobójczą czystkę etniczną, ale więc tutaj możemy spodziewać się pewnej korekty, możemy oczekiwać na taką korektę. I ta korekta, jak sądzę, nie musiałaby naruszać rdzenia mitu o UPA, ukraińskiego mitu o UPA jako sile antysowieckiej, tylko by pokazywała, że mówimy nie tylko o zasługach UPA, ale i o zbrodniach, tak? No trzecia rzecz, co jeszcze można zrobić, no to jeszcze można postarać się o to, żeby sami żołnierze, tak, tej jednostki sił specjalnych Ukrainy postanowili przyjąć inicjatywę we własne ręce i zaapelować albo o zmianę nazwy. I to byłoby być może sposób dla prezydenta Zelenskiego, żeby wyjść z twarzą, albo mogą też, no, przynajmniej jakoś przekazać polskiej opinii publicznej ich zdanie na temat tego, dlaczego oni wnosili o to, żeby ich jednostce została nadana ta nazwa. No, możliwe są jeszcze jakieś rozwiązania, ale niech to pozostanie do decyzji politycznych.
Ja jeszcze na sam koniec chciałem zapytać, a jak wyglądały reakcje po stronie ukraińskiej? No bo widziałem, że nawet w badaniach około 90-90% komentarzy w internecie ukraińskim to były komentarze broniące decyzji prezydenta Zelenskiego. Pomniki tych osób, które są dla nas najbardziej bolesne, czyli Bandery, Szuchewycza, one są tak naprawdę w czterech obwodach, z tego co widziałem. Są takie mapy. To są obwody zachodnie, obwód Tarnopolski, Rubieński, Łódzki Lwowski. Zdaje się, możliwe, że w Stanisławowskim też, no to pięć. Dawnym Stanisławowskim, Iwano-Frankiwskim. Zastanawiam się po prostu, czy ta ilość komentarzy pozytywnych świadczy o jakimś działaniu po prostu zorganizowanym po stronie ukraińskiej, czy może jednak no, w ciągu tych ostatnich lat wojny rzeczywiście ten kult UPA, tak jak mówiliśmy na początku, się rozwija bardzo w całym społeczeństwie ukraińskim.
Czyli jedno i drugie jest przypuszczalnie prawdą, a to nie będzie pełna prawda pełna. Na pewno kult UPA się rozwija. Na pewno komentarze w UPA, przepraszam, komentarze w internecie są częściowo przejawem autentycznych emocji wielu Ukraińców, a częściowo są produktem różnych farm troli. Nie wiem, czy pochodzenia ukraińskiego, czy rosyjskiego. Na pewno Rosjanom zależy, żeby do tego pożaru dorzucać drew. Ale na pewno też dla wielu Ukraińców, gdy jest atakowana, tak to odbierają ich historia, no to to budzi się taki odruch, żeby to komentować. Jest z ich strony, właśnie tak jak powiedziałem, poczucie pewnego niezrozumienia, dlaczego w Polsce na to się patrzy tak, a nie inaczej. Natomiast wydaje mi się też, że ci Ukraińcy, którzy mają sceptyczny stosunek do UPA albo wręcz solidaryzują się z polskim stanowiskiem, to oni są mniej skłonni, żeby pisać w internecie, bo to ich też narazi na zarzut hejtu, na zarzut zdrady narodowej, na zarzut tego, że zostali opłaceni przez Polaków. Ja widziałem takie tego rodzaju komentarze pod niektórymi postami tych ukraińskich komentatorów, którzy mają inne stanowisko. W związku z tym nie przywiązywałbym wagi do wyników badań sentymentu w internecie, z których wynika właśnie, że tam 99% komentarzy broni decyzji Zeleńskiego. To po prostu tylko pokazuje, że w internecie są takie komentarze, ale to nie pokazuje, że te komentarze są reprezentatywne dla nastrojów całej opinii społecznej. Tak, to jakbyśmy zresztą mieli mierzyć stosunek Polaków do Ukraińców liczbą antyukraińskich komentarzy w internecie polskim, to wyszłyby być może podobne cyfry i one też nie byłyby reprezentatywne. Wiem, że wczoraj w publicznej telewizji ukraińskiej pojawiła się bardzo ciekawa dyskusja, gdzie dwóch komentatorów ukraińskich, politologów skądinąd, krytykowało Zeleńskiego za tę decyzję, bronił zaś tej decyzji Wołodymyr Wiatrowicz, czyli deputowany partii Petra Poroszenki, tej opozycyjnej wobec Zeleńskiego, oraz Wołodymyr Ohrysko, czyli były minister spraw zagranicznych Ukrainy za czasów Juszczenki. Więc ta dyskusja, polecam ją, bo ona jest bardzo ciekawa. Bierze w niej udział też polski dziennikarz Paweł Bobołowicz, łączący się zdalnie z Użhorodu, który dość emocjonalnie, ale myślę, że bardzo z dużą siłą perswazji przekonuje Ukraińców do tego, podobnie jak jeden z ukraińskich komentatorów, że to był tragiczny błąd polityczny i nie jest w interesie Ukrainy podbijać bębenek nacjonalistycznej egzaltacji i nie odwoływać się do patriotycznej trąbatracji, byleby jakby zachować integralność stanowiska państwa ukraińskiego w kwestii historii, tylko żeby popatrzeć na te praktyczne konsekwencje decyzji Zeleńskiego, na ten ogromny problem w relacjach z Polską, który został wywołany i popatrzeć na to, jakie strategiczne interesy narodowe Ukrainy zostały zagrożone. A myślę, że i interes bezpieczeństwa i integracja europejska Ukrainy jest zagrożona właśnie poprzez eskalację konfliktów z sąsiadami. Więc ja o tym mówię, żeby powiedzieć, że Ukraina, wbrew temu, co się niektórym w Polsce wydaje, to nie jest jakiś nacjonalistyczno-sowiecki produkt, który jest skłócony z Rosją i ma jedyne zdanie, tylko to jest też kraj pluralistyczny, gdzie ludzi rozsądnych jest dość dużo, ale z uwagi na to, że trwa wojna, nie działają normalne procedury demokratyczne, oni się często boją zabrać głos i narazić na zarzut, nie wiem, łamania solidarności narodowej, ale zapewniam, że takich ludzi jest dość dużo. Jeśli chodzi o pomniki Szuchewycza i Bandery, no to jest tak, że te pomniki, te ulice były na Ukrainie Zachodniej, ale po 2014 roku one pomału zaczęły, ta symbolika upowska zaczęła przenosić się na Ukrainę Centralną i takim symbolem było uhonorowanie, najpierw nadanie jednej z głównych ulic Kijowa miana ulicy Stepana Bandery, tak. a potem jeszcze most Szuchewycza. I to był 2017 rok. Ja wówczas napisałem w Rzeczpospolitej taki artykuł, taki duży tekst mówiący, że jest to tragiczny błąd polityczny i to jest przekroczenie czerwonej linii, za którą już w zasadzie trudno już mówić o dialogu. No, ale to był 2017 rok. No, 2000, potem 18 i 19 rok to jest przejęcie przez armię ukraińską tych haseł Sława Ukrainii, tak, czyli chwała Ukrainie, to jest i bohaterom chwała, to jest też wprowadzenie hymnu nacjonalistów jako czy piosenki, pieśni, tak? Jako hymnu Sił Zbrojnych Ukrainy. Więc to wszystko toczyło się za Poroszenki i ponosimy teraz konsekwencje tego, że wówczas elity ukraińskie nie dostrzegły destrukcyjnego potencjału tych ruchów dla relacji z Polską. I to, że Zeleński i plus wojna też swoje sprawiło i no właśnie często ci nacjonaliści albo wręcz neonaziści, bo i tacy są, byli jednocześnie tymi, którzy bohatersko walczyli z Rosjanami, broniąc Ukrainy. Dlatego to jest właśnie takie trudne do rozwiązania. Ale tak jak powiedziałem, skoro to Ukraina rozpoczęła ten, wywołała ten problem, to niech teraz Ukraina proponuje Polsce, jak go rozwiązać. My możemy coś podpowiadać, ale inicjatywa powinna być po stronie państwa ukraińskiego. A pomniki Szuchewycza i Bandery, no według mnie, czy takie tam upamiętnienia w czasie wojny, one się pojawiły też na wschodzie Ukrainy, naprawdę. To jest, mówię, efekt uboczny tych procesów, które się rozpoczęły za czasów Poroszenki.
No, patrzyłem na mapę właśnie ukraińską, gdzie któraś, już nie pamiętam, która ukraińska dziennikarka, ktoś opublikował, gdzie rzeczywiście, no i tak sprawdzałem, to się zgadzało, ale no to mówię o oficjalnych upamiętnieniach, które rzeczywiście były sprzed wojny, może w trakcie wojny rzeczywiście
A
jest tego
teraz
więcej.
jest mapa, którą sporządził Ośrodek Studiów Wschodnich. Ona jest wczoraj chyba została opublikowana w internecie i ona pokazuje, że upamiętnień Szuchewycza i Bandery jest jednak znacznie więcej niż myśleliśmy. Przy czym tak naprawdę ja zawsze powtarzałem i będę powtarzał, że dla Polski kluczową sprawą jest zwalczanie Romana Szuchewycza, bo to
Tak.
Roman Szuchewycz nadawał,
Jest
wydawał
odpowiedzialny.
zbrodnicze nakazy, zaakceptował rzeź wojskową na Wołyniu, nakazał jej powtórzenie w Galicji, wydawał tam zbrodnicze rozkazy, które się zachowały. I tutaj nie można usłyszeć, znaczy nie będą działać argumenty, że my nie wiemy, jak było, bo nie ma rozkazów. Te rozkazy są,
Go.
więc nasza energia powinna być skoncentrowana nie na walce z ukraińskim nacjonalizmem jako takim i nawet nie z ludźmi, którzy walczyli z Polską, byli terrorystami, bo i takie postaci w różnych krajach europejskich czasem bywają honorowane. Nasza polityka powinna sprowadzić się do tego, że my nie akceptujemy kultu formacji i osób odpowiedzialnych za masowe zbrodnie przeciwko ludności cywilnej, tak? Za zbrodnie ludobójstwa, bo to oznacza, że jest to pochwała ludobójstwa de facto. Dlaczego mamy konwencję o karaniu i zapobieganiu zbrodni ludobójstwa? Właśnie dlatego, żeby pewne zbrodnie tak napiętnować, aby one się nigdy nie powtórzyły w
Nie
przyszłości. Jeśli
powtórzę.
osoby odpowiedzialne za te zbrodnie są teraz wynoszone na piedestał, to się musi spotkać z potępieniem Polaków i Polski i powinno się spotkać z potępieniem innych krajów europejskich. A naszym też zadaniem jest to, żeby przekonać naszych partnerów do wywarcia, czy może do solidarności z Polską w wywieraniu presji na Kijów w tym temacie.
Tak, dokładnie. No i mam nadzieję, że nie doczekamy się jakichś powtórnych pochowań. W tej kwestii przynajmniej zobaczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Moim gościem był dyrektor Centrum imienia Juliusza Mieroszewskiego, Łukasz Adamski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia komentarza. Dajcie znać, co sądzicie. Jestem ciekawy, czy Wy jesteście za tym, żeby odebrać Order Orła Białego prezydentowi Zeleńskiemu. Jak oceniacie te relacje polsko-ukraińskie w tej chwili? Czy uważacie, że w tej chwili Polska i Ukraina będzie mogła jeszcze wrócić do tych relacji, które miały miejsce jeszcze 2 tygodnie temu? czy nawet lepszych relacji, czy może uważacie, że ten spór historyczny naprawdę na jakiś czas doprowadzi do ochłodzenia albo na dłużej do ochłodzenia właśnie na linii Kijów-Warszawa. No i jak sądzicie, czy Wołodymyr Zełenski zdecyduje się na zmianę tej nazwy, czy może uważacie, że nie? No i jakie to będzie miało waszym zdaniem reperkusje? Dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać też w komentarzach, jakie chcecie kolejne odcinki. Ja już was uprzedzam, że jutro lub pojutrze live lub raport na temat tego, co dzieje się na froncie. Dzisiaj mi się to nie zmieściło, bo za długa była rozmowa, też mieliśmy problemy techniczne, ale zależy mi na tym, żebyście mieli najnowsze informacje z frontu, bo dzieje się bardzo wiele, jest bardzo ciekawie. Ja na ten temat analizę też napisałem, odsyłam do niej, odsyłam was do moich mediów społecznościowych, bo tam publikuję częściej niż na YouTubie. No i też jeśli chcecie wesprzeć ten kanał, to odsyłam was na Patronite, bo z patronami utrzymuję taką stałą korespondencję na WhatsAppie, wysyłamy sobie rzeczy, pierwsi dostają też moje materiały, na przykład pisane nawet zanim je opublikuję, więc jeśli chcecie, to wspierajcie ten kanał, zachęcam do tego. Dołączcie do grona moich patronów. Jutro także dowiemy się więcej na temat kwestii orderu dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, bo mamy kapitułę orderu Orła Białego, więc to też na pewno umieszczę w moim raporcie, na który już serdecznie zapraszam. A teraz tradycyjnie żegnam się z Państwem i życzę Wam wszystkiego dobrego i miłego niedzielnego wieczoru.